tematyce dzisiejszego liturgicznego wspomnienia i Ewangelii wielokrotnie wspomina święty Jan Paweł II. Najpierw pisze o niej w liście Mulieris Dignitatem. W kontekście tajemnicy zmartwychwstania w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii pisze, że niewiasty, one też naprzód wezwane są do tego, by tę prawdę, prawdę o zmartwychwstaniu, zwiastować apostołom. Ewangelia Janowa uwydatnia przy tym szczególną rolę Marii Magdaleny. Ona pierwsza spotyka Chrystusa zmartwychwstałego. Z początku bierze Go za ogrodnika, a rozpoznaje dopiero wówczas, kiedy Chrystus nazywa ją po imieniu. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Stąd też, pisze dalej Ojciec Święty, była ona nazwana apostołką apostołów. Wcześniej niż apostołowie, Maria Magdalena była naocznym świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. I z tej racji pierwsza też dała o Nim świadectwo wobec apostołów. Wydarzenie to wieńczy poniekąd wszystko, co zostało powiedziane na temat powierzania prawd Bożych przez Chrystusa kobietom na równi z mężczyznami. I jeszcze jedna wypowiedź Jana Pawła II na temat Marii Magdaleny z 22 lipca 2001 roku. Podczas Anioł Pański Ojciec Święty powiedział: historia Marii z Magdali ukazuje, jak decydujące znaczenie ma dla każdego człowieka osobiste spotkanie z Chrystusem. To Chrystus rozumie serce człowieka. To On może spełnić jego nadzieje i oczekiwania, a także wskazać drogę wyjścia z problemów i trudności, jakie współczesna ludzkość napotyka na swojej codziennej drodze. Maria Magdalena, którą dziś czcimy w liturgii, jest, zdaje się, potwierdzeniem tego wszystkiego, co papież Jan Paweł II uczył o geniuszu kobiety, a więc o tej szczególnej, wrodzonej kobiecie wrażliwości na osobę. Osobę Boga i człowieka, dlatego, że jest człowiekiem. Ta wrażliwość na Boga została zauważona przez papieża we wspomnianym liście Mulieris Dignitatem, bowiem pisze: sposób postępowania Chrystusa, Ewangelia Jego czynów i Jego słów jest konsekwentnym sprzeciwem wobec wszystkiego, co uwłacza godności kobiety. Dlatego też kobiety, które znajdują się w pobliżu Chrystusa, odnajdują siebie w prawdzie, jakiej On naucza i jaką czyni, nawet jeśli jest to prawda o ich własnej grzeszności. A kobiety odwzajemniają Mu tę prawdę swoją służbą, swoją troską o sprawy codzienne, bo jak wiemy, kilka kobiet, i to ze znakomitych rodów, towarzyszyło Jezusowi podczas całej Jego publicznej działalności. Więcej nawet. Kobiety potrafią słuchać w postawie ucznia, tak jak Maria, siostra Łazarza i siostra Marty. Usiadła u stóp Jezusa i słuchała, jak uczniowie. To nietypowa sytuacja, bowiem kobietom nie wolno było należeć do szkoły rabinackiej. Tymczasem Maria przyjmuje postawę ucznia. W innych miejscach Ewangelii widzimy, jak Jezus rozmawia z kobietami o wzniosłych sprawach Bożych wprost, bez przypowieści. I o dziwo, znajduje u nich zrozumienie dla tych spraw. Jak zaznacza Jan Paweł II, Chrystus, rozmawiając z kobietami o sprawach bożych, znajduje u nich zrozumienie, to znaczy odpowiedź wiary, czyli autentyczny rezonans umysłu i serca. Autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. Rzecz znamienna, że Pan Jezus apostołom wiele spraw tłumaczy przy pomocy przypowieści i jak widać z trudem przychodzi im zrozumieć. Z kobietami Jezus mówi otwarcie, wprost o tajemnicy zmartwychwstania, która w tamtych czasach nie była wcale tak jednoznaczna i oczywista, jak wydaje się jest dla nas dziś. A one to rozumieją. Marta, siostra Marii, rozmawia z Jezusem na poziomie wysokoteologicznym. Podobnie Samarytanka przy studni, nie mówiąc już o innych sytuacjach. Ten rezonans umysłu i serca objawił się u Marii z Magdali, która pierwsza przyszła do grobu. Przywiodła ją tu wdzięczna miłość do Pana, który wyrzucił z niej 7 złych duchów. Jednak ten fakt, że Jezus wyrzucił z niej 7 złych duchów, nie daje podstaw do tego, aby identyfikować ją z ową jawną grzesznicą pochwyconą na cudzołóstwie, którą chciano ukamienować, albo z tą, która przyszła do domu faryzeusza Szymona i wylała drogocenny olejek nardowy na głowę Jezusa i na stopy Jezusa i włosami swej głowy je wycierała. Zapewne była to inna osoba, egzegeci wyraźnie na to zwracają uwagę. Wszystko jedno, wszystkie te kobiety, które znalazły się w zasięgu Jezusa, okazują ten szczególny rezonans umysłu i serca. I takim geniuszem kobiety, takim autentycznym rezonansem umysłu i serca mają się odznaczać także świeckie kobiety konsekrowane. One bowiem stają w długim, wielowiekowym i wielopokoleniowym szeregu kobiet wrażliwych na osobę i sprawy Chrystusa. I to jest właśnie nasze zadanie, kobiet świeckich konsekrowanych. Przypomniał o tym Jan Paweł II w orędziu do uczestników 7. Światowego Kongresu Instytutów Świeckich, jaki miał miejsce w Castel Gandolfo 28 sierpnia 2000 roku, a więc pod koniec jego życia. Papież powiedział: Kościół, przekaziciel misji Chrystusa, podejmuje troskę o człowieka z miłością, a czyni to nie dla abstrakcyjnej ludzkości, lecz dla tego konkretnego i historycznego człowieka w przekonaniu, że ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa. Drogą wytyczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez tajemnicę wcielenia i odkupienia. Zwrócenie uwagi na konkretnego człowieka, to potrafi kobieta. Mężczyzna widzi problemy ludzkości, kobieta widzi konkretnego człowieka. Siłą Kościoła katolickiego jest właśnie zaangażowanie pobożnych, wrażliwych na Boga i człowieka kobiet. Ich zaangażowanie w sferę modlitwy, jak chociażby mniszki, czy zakony, czy kółka różańcowe, czy inne grupy modlitewne. Siłą Kościoła jest zaangażowanie kobiet w sferę apostolatu, w dzieła miłosierdzia, także w dzieła edukacji, jak również i w liturgię, bowiem na co dzień na mszy świętej dominują kobiety. I to jest siła katolickiego, siła Kościoła katolickiego. Ale też trzeba przyznać, że ta obecność kobiet, dominująca obecność kobiet w życiu Kościoła katolickiego, to także pewnego rodzaju jego słabość. Bowiem prowokuje to, czy powoduje feminizację życia eklezjalnego, a ta feminizacja pociąga za sobą nadmiar uczuciowości, także demobilizuje duszpasterzy do stawiania wyższych standardów sobie i wiernym. Wielu duszpasterzy wychodzi z założenia, że cokolwiek by się w Kościele nie działo, to kobiety i tak przyjdą. A więc nie trzeba się dla nich starać, nie trzeba się przygotowywać. Coś tam się im powie i zawsze jakoś to będzie. To jest niestety słabość Kościoła. Proszę zobaczyć, dlaczego świat boi się islamu. Dlatego, że to jest religia mężczyzn przede wszystkim. Boi się świat tej siły, agresji, jednoznaczności mężczyzn. Kościoła katolickiego jakoś nikt się nie boi. Postrzegany jest jako chłopiec do bicia. Co nie znaczy, że nie mamy dzielnych, odważnych niewiast, które potrafią się upomnieć o sprawy Boże, czasem ofiarując własne życie. Jan Paweł II, dostrzegając ten problem feminizacji Kościoła, dostrzega też pewne walory, pisząc, czy mówiąc w katechezie środowej w 95 roku, że mężczyźni chętniej skłaniający się do działalności w świecie potrzebują pomocy kobiet, by nie zaniedbywać relacji międzyosobowych oraz pogłębiać jedność serc. Może właśnie ten klimat miłości, ciepła, otwartości Kościoła może właśnie zawdzięczamy obecności kobiet, których mężczyźni potrzebują, aby Kościoła nie uczynić talibanem. Niemniej jednak Kościół potrzebuje mądrych, oddanych Chrystusowi kobiet, zwłaszcza konsekrowanych, które idą za Chrystusem i idą ze względu na Niego. Mądrych, bo idą za Chrystusem, a nie za księdzem i nie dla księdza. W tym jest właśnie często słabość duszpasterstwa i nierzadko źródło wielu problemów, że kobiety robią coś dla księdza ze względu na niego. Na pierwszym miejscu jest Chrystus. Gdzie Chrystus jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Kościół ustami Ojca Świętego Jana Pawła II wyraża wdzięczność za ów geniusz kobiety, czego przykładem jest czczona dzisiaj Święta Maria z Magdali, a zwłaszcza Matka Boża jest przykładem geniuszu kobiety. Kościół dziękuje kobietom za ich wrażliwość, za ich obecność, za ich zaangażowanie, bez którego trudno wyobrazić sobie życie eklezjalne. Warto więc przytoczyć na koniec tej refleksji słowa Jana Pawła II, najpierw z listu Aciascuna Divoi, adresowanym czy napisanym z okazji konferencji międzynarodowej na temat kobiet w Kairze, a potem z Mulieris Dignitatem. W pierwszym tekście papież pisze: dziękujemy Ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą, zdolnością postrzegania cechującą Twą kobiecość. Wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi. A w Mulieris Dignitatem pod koniec Jan Paweł II pisze: Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego geniuszu w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów. Składa dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w historii ludu Bożego, za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości. Składa dzięki za wszystkie owoce kobiecej świętości.